Cześć, witajcie w napisach końcowych i dawno nie było bonusów. Na tyle dawno, że uzbierało się tych pytań trochę, więc stwierdziliśmy, że zamiast dawać je po tam 3 pytania na odcinek, to zrobimy po prostu potężny bonus. Mamy nadzieję, że więcej osób trafi na niego dzięki temu i po prostu omówimy sobie prawie, że wszystkie wasze pytania, które wysłaliście na nam w superchatach albo na Tip and Donation z oznaczeniem, że dotyczą kwestii bieżących albo kwestii ostatnio poruszonych przez nas w materiałach. I musimy się tutaj cofnąć aż do 3 kwietnia i do pytania od Tomasza, który przy odcinku chyba związanym z Ostrym Cięciem pytał. Tak, pyta w temacie talent show. Zdecydowanie Next in Fashion na Netflix, Project Runaway na TVN ujdzie.
Szukaliśmy paru nawet, bo dostaliśmy, dziękujemy w ogóle za wszystkie propozycje programów w tym stylu, ale praktycznie sprawdzaliśmy wszystkie, czy są na Playerze albo na jakichś innych platformach i nie ma.
Project Runaway szukaliśmy i nie było. No tutaj to jedno jest na Netflixie, to może sprawdzimy, bo tego chyba nie szukaliśmy.
Tak, ale kurczę, ja pamiętam ten Project Runaway to był nawet popularny, był reklamowany i tak dalej. Dziwne, że nie wrzucili tego na Player, ale nie da rady.
Tak, w ogóle,
licencja się skończyła.
Są ich programy, że niby licencja mogła się skończyć, ale to są jakby generalnie ich programy TVN-u, nie? No to no szkoda. Szkoda straszna. Jeszcze tam czegoś szukaliśmy, ale no... No nie ma tego, gdzie obejrzeć. Podejrzewam, że nawet jakby ktoś chciał bardzo obejrzeć, to nie wiem, niekoniecznie legalnie, to raczej nikt tego nigdzie nie gromadził, więc jeśli ktoś sobie, nie wiem, nie nagrał z telewizora na kasetę,
to nie ma. Myślę, że nawet jeśli ktoś udostępniał to na YouTubie czy coś, no to TVN wbijał i
zdejmował,
wywalał.
Tak.
To jest ten paradoks właśnie z masą rzeczy tak jest, nie? Tak. Że jakby właściciel praw wywala nielegalne kopie, ale nigdzie nie udostępnia legalnej nawet za paywallem, nie? Więc...
A wiecie, my nawet płacimy czasem za player, żeby nie mieć reklamy, jak akurat intensywnie oglądamy, więc zapłacilibyśmy za Project Runaway, dajcie.
Jedyna platforma streamingowa, którą regularnie płacę. Więc no, tak.
No niestety. Ale za to obejrzeliśmy ostatnio na Netflixie Love is Blind cały sezon. Łukasz z bólem, ja z mniejszym bólem, ale no staramy się pozostać na bieżąco w kwestiach reality TV. Okej, i kolejne tipy. Mamy cykl tipów z okazji moich urodzin. Jej! Więc tak, Sailor Adam pisze zdrówkę i pushy nowości dla Marty. Bardzo dziękuję. Był pushin urodzinowy. Stało się zadość tradycji. 7 Askej 7. Co do zaciskania pasa, podrzucam monety, póki je mam.
No to tak.
Bardzo dziękujemy. My zbieramy, póki rzucacie.
Póki rzucacie, to my też na razie mamy.
Docent Świrozaurus. Wszystkiego najlepszego, Marta. Cmok od jaszczurki. Bardzo dziękuję. Sailor Radom. Zdrowych i spokojnych świąt wszystkim. A tak, bo tu już zaczęły się święta wielkanocne, bo to się w sumie zbiegło. Więc za to też dziękujemy.
Za następne może po prostu. Może przebiegną trochę inaczej niż te.
Nie no, te nie były złe. Nie podobały ci się święta w tym roku?
Nie muszę, bo znowu wyjść nawet na spacer.
No a jakbyś mógł wyjść, to pewnie byś był gdzieś daleko, a tak to byłeś w domu. I...
Mógłbyś wyjść, tylko kosztowne to mogło być.
I Black Vortex pisze: wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Dziękuję. Dużo zdrowia dla Oscara i całej ekipy napisów końcowych. Na koniec napiszą coś niepopularnego. Tęsknię za omówieniami box office.
Co niepopularnego?
Niepopularne opinie.
Ale to był, wydaje mi się, dosyć klikalny materiał co tydzień, więc...
Nie, to się fajnie omawiało, coś się działo, nie?
Coś się działo, przecież można było pospekulować, tęsknię za numerkami,
zaraz
za dolarami,
wchodzi ten film,
ciekawe
jak sobie poradzi, nie? I tutaj będzie taka premiera i są takie przewidywania, a teraz kurna nic nie ma.
Teraz też możecie spekulować, no coś jeszcze wyjdzie w tym roku, nic już nie wyjdzie w tym roku.
No teraz możemy spekulować, przesunąć.
Tak. Ale przesunę na listopad czy na grudzień? Nie.
No nic.
Made my day. Czekam na program Łukasza z prankami podczas samoizolacji. Biedna Marta.
Jak ja przecież nic nie chcę robić, ja co dopiero pranki w ogóle.
Ja bym wolała, żeby Łukasz zrobił pranko.
Nie, ale to jest... ja nie wiem, wszyscy siedzą w domu i myślę, że nikt nie myśli o zajmowaniu sobie czasu jakoś, tylko wszyscy tak patrzą tęsknie, albo na spacer, albo do jakiejś restauracji, albo
to
gdzieś.
To co teraz robią właśnie kanały z prankami, powiedzcie mi? No bo liczba pranków, które w ogóle jesteś w stanie zrobić w domu, domyślam się, że jest mocno ograniczona. No nie postawisz, nie wiem, już przechodniom walizki, z której wyjdzie karzeł, najlepszy prank.
A nie było swego czasu, że oni na przykład dzwonili do kogoś i mówili, że zrobią prank calla, to chyba to jest jedyne, co mogą teraz robić.
Prank calle, okej.
Nie mam pojęcia.
Wydaje mi się, że to jest jedyne, co mogą teraz robić generalnie.
Dobra, dobra, no to nie wpadłam. Jeśli znacie jakiegoś prankstera albo sami jesteście pranksterami, dajcie znać, jak się trzymacie w tych trudnych czasach.
Sami jesteście pranksterami, to przestańcie.
Jokersi. O, i to jest bardzo ważny tip. Bardzo ważny tip od użytkownika mim1983. Może zupy? Pytanie z gatunku pilnych, bo zupa stygnie.
Mam nadzieję, że nie wystygła w takim razie.
Mam nadzieję, że nie była zasłona.
Ja nie lubię zup za bardzo. W sensie ja...
Zamawiasz regularnie zupę.
No czasami, ale to... No to ja i tak zamawiam te zupy, które są takie treściwe w miarę, ale moje jedzenie... Znaczy, jedzenie jest dobre, kiedy ci nie przecieka przez widelec. I to jest moja zasada, którą się kieruję zazwyczaj. Aczkolwiek no są... Jest parę zup, które akceptuję. Żurek na przykład.
Flaczki.
Koniec.
Czasami, ale głównie żurek... Ale żurek musi być gęsty i taki, że jak włożysz łychę, to stoi, a nie takie wodniste, jak czasami Siki. Robią. No. Ale no nie, tak. Ja nie przypadam. Ja mógłbym się obejść w 100% bez zup. Więc,
tak,
no.
jak przy wielu innych jedzeniach mam różnie, tak zup całkiem sporo lubię. Regularnie wpierdzielam pomidorową zupę, którą robimy. Kiedyś bardzo lubiłem zupę szczawiową, ale to już było dawno temu, kiedy ostatnim razem coś takiego jadłem.
Teraz już nie masz gdzie zrywać szczawu.
Nie ma szczawiu.
Szczaw.
Barsz, jeżeli liczy się jako zupa, też jest jakąś opcją. No, także czemu nie? Nie wiem.
Nie wiem, znaczy kurczę, no... Jest niewiele z takich zup, których naprawdę nie cierpię, których bym nie tknął w życiu. Nie wiem, nie lubię tych wszystkich jarzynowych zup, tych wszystkich kalafiorowych, w ogóle jarzynowej. Nie cierpię barszczu ukraińskiego na przykład, nie wiem, jakiejś brukselkowej czy czegoś w tym guście.
Ale
większość zup typu pomidorowa, nie wiem, barsz czerwony, tego typu rzeczy, są takie, no okej, jak dostanę, no to zjem, ale ja jak wyjechałem pierwszy raz na studia do Torunia, to najbardziej byłem zachwycony tym, że wreszcie mogę sam decydować o posiłkach i nie muszę już jeść zup.
Wow, ale to miałeś w domu zawsze taki dwudeniowy obiad, że zawsze najpierw była zupa, tak?
Nie, zwykle w tygodniu czasami po prostu była zupa, w weekendy zwykle był taki dwudaniowy obiad. Natomiast w ogóle, tak jak wiesz, tak jak na tym pierwszym roku szczególnie wszyscy zażartowali, że już pewnie tęsknię za obiadkami rodzinnymi i tak dalej.
Słoiki.
I w jakimś stopniu na pewno tęskniłem za gotowanie mojej mamy, bo moja mama bardzo dobrze gotuje, ale fakt, że mogłem sam się nauczyć gotować i sam sobie decydować, co mogę jeść danego dnia i co chcę i tak dalej, no to było dla mnie tak duży po prostu profit mieszkania samemu, że już nie wróciłem do domu.
No, fakcie, że nie przepadasz za zupami, chyba dobitnie właśnie świadczy fakt, że w życiu nie ugotowałeś zupy. Przynajmniej odkąd cię znam, to nigdy nie ugotowałeś zupy, nigdy nie było zupy takiej domowej. Ja mam do zup taki stosunek, że albo jakąś zupę lubię i wtedy super, albo jakiejś zupy nie znoszę i mogłaby nie istnieć. I generalnie też nie lubię tych zup takich warzywnych, zwłaszcza jeśli te warzywa tam są w takiej formie... cząstek, wszystkich, wiecie, właśnie jarzynowych, jakieś kalafiorowa, brokułowa, w ogóle najgorszy koszmar, to chyba jakby mi ktoś kazał zjeść, nie wiem, grochową, fasolową, tego typu zupy.
Grochówkę bym wypił, ale taką gęstą, żeby ten groszek się tak rozpadł po prostu i zrobił się z tego taki
jeśli chodzi
sos.
O warzywa, to byłabym w stanie zjeść nawet, myślę, w miarę przyjemnością zupę krem, czyli jak byłby, nie wiem, krem z marchwi, krem z groszku, no to one są okej, bo są gładkie i są takie z reguły... No takie konkretniejsze jakby.
No kremy są spoko. Tak. Chyba im bardziej stała zupa dla mnie.
Wyjątkiem tutaj zupa pomidorowa, bo wolę pomidorówkę, taką klasyczną, z makaronem oczywiście, nie z ryżem.
Z ryżem, come on, oczywiście, że z ryżem.
Nie, tym makaron też.
Wow, nie spodziewałam się, że ten człowiek siedzi po drugiej stronie. Myślałam, że dopiero w komentarzach będą obrońcy ryżu. Nie,
no, proszę cię, oczywiście, że pomidorowa z ryżem.
U mnie to na przykład było tak, że wszyscy wolą z makaronem, poza moim ojcem, który tylko z ryżem. I nie akceptuje żadnej innej
formy. Mama robiła zupę w garnku i każdy dostał, co chciał.
Każdy dostał osobno, nie?
Nie, u mnie w rodzinie chyba nigdy w życiu nikt nie zrobił zupy z ryżem. Nie wiem, przynajmniej nikt mi nie kazał jej jeść, więc zupę z ryżem.
Z makaronem.
Ja ryż kojarzę tylko, wiecie, jakiś taki koszmar, jak nie wiem, gdzieś na jakimś obozie dalej albo w szkole.
Ale ryż się robi taki miękki i to jest trochę...
Najlepszy. Kupujesz taki w torebeczce, wsypujesz tam.
Nie, dla mnie pomidorowa z makaronem. Albo właśnie też krem z pomidorów, na przykład z mozzarellą, jak sobie kostkę mozzarelli, tak, znaczy kulkę mozzarelli uwielbiałam wkroić, takiej, że tak powiem, gotowej zupy, takiej z pudełka tam. Te zupy z reguły są takim przyzwoite i do tego ta mozzarella i podgrzewać w mikrofali. O Jezu, tam, wow, ta mozzarella się robiła taka super.
No...
Ale z tych konsystencji... Ale z tych konsystencji to ja też na przykład barsz najbardziej lubi taki, który generalnie mógłbyś bardziej wypić niż zjeść. Ja nie lubię, jak w barszczu za dużo rzeczy pływa. Właśnie tak najlepiej jest, jak zrobisz, one tam konkretnie przesiąknie, a potem sobie przecedzisz tak, żebyś mógł nawet do kubka to wlać. To jest dużo smaczniejszy barsz niż jak bierzesz i tak jest, nie wiadomo co wyciągasz. Ja w ogóle właśnie też tego nie lubię, jak jakiś jarzynowy czy coś, nabierasz łyżką i nie wiem, masz coś, co wygląda jak wodorosty na łyżce.
No
nie.
I leży ci jakiś kawałek marchwi z więdły, jakiś kawałek kalafiora,
ona
nie?
Ona powinna być w miarę jednej konsystencji, chyba że pomidorówka z ryżem, ale to nie licząc tego, to tak, to też popieram stałą konsystencję.
Jeśli chodzi o barszcze, to ja wolę barszcz biały, dlatego że ja nie lubię jajka. Jakby może być gęstym barszczem, jasne, nie musi być wodnisty, ale żeby nie było tam jajka i generalnie u mnie się zawsze jadło ten barszcz ze skwarkami i to było super, takimi wypieczonymi.
Biały barszcz to nie jest tak jak żurek, tylko że rzadki?
No tak, w sensie nie był taki super gęsty, ale nie był też super rzadki, okay. Nie tak, że był taki, wiecie, że dużo, dużo wody, nie. A generalnie w ogóle chyba moją ulubioną zupą to jest rosół i...
Magii do niego wlewa się bardzo dużo i wtedy jest najlepszy.
Ja nigdy nie ugotowałam sama rosołu, bo ponoć najlepszy rosół się powinno gotować tam na dwóch chyba rodzajach mięs czy co i to powinno tam sobie tam bulgotać i coś tam.
Bulionik je masz.
Ale generalnie jak jest okazja, żeby zamówić skądś rosół, no to chętnie. Tak więc, no. Jogurkową też lubię, ale gdzieś tak, w sensie, że no zjem jak każą, ale nie jest moją ulubioną zupą. Jeszcze pamiętam, że w przedszkolu była taka fajna zupa, taka owocowa, której w domu nikt nie robił, bo to był wymysł szkół, nie wiem, czy ktokolwiek w domu robił zupę owocową.
Kupili tanią mrożonki po prostu z owocami.
Więc jako, że
to... Zróbcie zupę z tego, tak, niech jedzą.
Jako, że to był taki rarytas, że była tylko w szkole, to lubiłam.
Okay. A oczywiście nie liczę tych wszystkich chińskich, czy generalnie azjatyckich rzeczy, no bo w ramenach, udonach i tak dalej chodzi bardziej o makaron niż o wywar, więc nie zaliczam tego zupełnie, bo to w ogóle są moje ulubione potrawy ever, ale nie liczę, nie liczę tego do zupy. To się bardziej je, tak jak wiesz, stałe posiłki niż,
tak,
niż jak
tak,
zupa.
Jak jakieś spaghetti, tylko trochę mokrzejsze.
Dla mnie to jest takie nie wiadomo co, bo właśnie tu nie jest ani zupa, ani drugie danie, więc gardzę.
A jeśli chodzi o jajko, to właśnie szczawiowa z jajkiem. O, to było bardzo dobre.
To nie spotkałem się z takim specjalnym. Ale pamiętam, że nie lubiłem szczawiowej, chociaż nie jadłem,
nigdy nie jadłam.
Od tak dawna, że nie wiem,
ja
jak
właśnie,
teraz
właśnie szczawiowa z jajkiem gotowanym, skrojonym do środka.
No dobra, pytanie o zupach przerobiliśmy, chyba opowiedzieliśmy o każdej możliwej zupie, więc idziemy dalej. I kolejne pytanie, tutaj nie pamiętam spod jakiego materiału to było, ale pytanie od Tomka 1983, który nas pyta, czy kojarzycie Dawida Myśliwca, naukowy bełkot? Polecam. Więc to jest pytanie chyba do mnie. W sensie, ja kojarzę, a nie dość, że kojarzę, to bardzo lubię. I w ogóle pamiętam, że jednym z highlightów mojego ubiegłego roku było to, że zostałam zaproszona na GonCon, czyli taki konwent Krzysztofa Gonciarza, jako osoba prowadząca spotkania z tymi ważniejszymi gośćmi, tymi, którzy są bardziej znani na YouTubie niż na przykład ja. No i właśnie jednym z paneli i spotkań, które prowadziłam, było spotkanie z Dawidem. I wow, ja się tak mega jarałam, że mogę to spotkanie prowadzić. I po tym spotkaniu jaram się jeszcze bardziej, bo no Dawid jest totalnie super, jest jednym z absolutnie ulubionych ludzi na YouTubie, których oglądam. I generalnie to jest, strasznie mnie to cieszy, że można mieć taki mądry kanał o mądrych rzeczach i dużo ludzi to ogląda. Jakby to trochę przeczy temu, że no nie wiem, jeśli tam się chce mieć, nie wiem, tam ponad 100 tysięcy, ileś tam set tysięcy widzów, no to wiecie, właśnie już trzeba tylko robić jakieś, nie wiem, pranki czy jakieś inne bzdety, no bo kurde, może mieć kanał o nauce, to taki treściwy kanał i ludzie to oglądają, więc ja też oglądam, a teraz w ogóle Dawid wydał książkę i też kupiłam i wyrywam się z marazmu czytelniczego tą książką, bo nie wiem, ostatnie pół roku w ogóle nie czytałam, a teraz przyszła ta książka, która jest w ogóle najpiękniej wydaną książką, jaką trzymałam w ręku, o genetyce w ogóle, o tym, co mamy w genach i co jest dziedziczne i generalnie jak przebiegały w ogóle, jak ludzkość dochodziła do tego, co jest w genach i jak w ogóle powstaje życie i tak dalej. I to jest jak pasjonujące, nie wiem, thriller, gdzie czytam o tych kolejnych postępach w nauce, o tym, jak kiedyś ludzie myśleli, że węgorze rodzą się z błota, a myszy z tego, jak się pszenicę rzuci na brudne pranie.
Ale głupi ci ludzie kiedyś byli, nie? Dobrze, że dzisiaj nie podpalają masztów w 5G, bo wywołują burzę czy coś.
No, tak więc kończąc ten mój tutaj przejaw fangirlizmu, chciałam powiedzieć, że rzadko zdarza nam się chyba, nie wiem, faktycznie polecać jakichś innych ludzi z polskiego YouTube'a, czy generalnie mówić miło o kimś. Z reguły unikamy tematu, no ale w tym wypadku mogę kompletnie szczerze powiedzieć, że tak, Dawid jest super, jego kanał jest super i wiem, że tego nie ogląda i nie zapłacił mi za reklamę, ale no, tak, polecam.
Okej, okay. Ja widziałem jakieś filmy losowe i było spoko, ale nie zostałem na dłużej. Natomiast też...
Bo to mądre treści.
Zdarzało mi się swego czasu... Znaczy, rozumiem urok takich kanałów, bo to jest, kurczę, jednak podejrzewam, że masę ludzi interesują te kwestie, tylko nie chce im się wkładać wysiłku w to, żeby dotrzeć do danej wiedzy, a te kanały zwykle podają ją w taki no, atrakcyjny i wygodny sposób. Nie? I same też się zajmują selekcją jakby tematów, nie? Które są interesujące. Nie? To zazwyczaj też polega na tym, że jak coś się dzieje na świecie, no to te kanały bardzo szybko wyłapują te tematy i od razu się przedstawiają jakieś rzeczy, które mogą cię w związku z tym interesować. Więc...
Ale tam przynajmniej możesz, wiesz, usłyszeć mądre rzeczy na przykład o koronawirusie, nie jakieś, wiesz, bzdury foliarskie. Nie?
No tak, tak. Nie? No, bardzo fajnie. No, zdarzało mi się... Jakieś Wisos dużo oglądałem na tym, na ten chyba najpopularniejszy popularny naukowy kanał anglojęzyczny, ale potem się znudziło po jakimś czasie. Teraz przyglądam tylko jakieś takie właśnie typowo popkulturowe rzeczy, żeby być cały czas na bieżąco. Ale biorąc pod uwagę, że ostatnio nic się nie dzieje, to może dobry czas, żeby wrócić.
W nauce się dzieje, nie? W nauce teraz dzieje się więcej niż popkulturze.
Tak.
Czyli ja kanał też kojarzę, bo kiedyś też tak wyrywkowo niektóre naukowe kanały w Polsce sprawdzałem.
Czasami jest no też tak, że czegoś szukasz po prostu i to łatwo wtedy trafić na coś.
I takiego. Tak długo jak właśnie są to tego typu kanały, które zawsze starają się mocno powoływać na źródła i przede wszystkim promować sprawdzanie źródeł, bo to jest jakby ważne, to też bardzo doceniam. Pamiętam kanał był, już nie pamiętam czyj, ale który bardzo śmiał się z płaskoziemców. I...
Tak, o Jezu, tak, w ogóle jest taki cykl czterech filmów. Boże, jak się ten autor nazywał?
Właśnie, to też bardzo fajny naukowy.
Nie będę zupełnie, ale jak sobie wpiszecie o płaskiej ziemi czy o płaskoziemcach, tak. To jest w ogóle genialny cykl. Jeszcze jest tak śmieszny. To...
No, Sajfan. Masz...
Tak, Sajfan, tak.
Tak, Sajfan, to jest bardzo fajny kanał, też bardzo polecam.
Tak, tam jest też taki fajny film właśnie o weryfikowaniu źródeł, o taki, no
właśnie,
taki długi, długi wykład, ale też no, mega, mega wciągający.
Bardzo, bardzo, bardzo polecam tego typu materiały, bo to też nawet się przekłada właśnie na popkulturę i na to, o czym my mówimy, czyli jest różnica między jednym źródłem a drugim.
Tak, Jezu, mam nadzieję, że kiedyś ktoś na tych naukowych kanałach zapyta, czy oglądają kanały popkultury, oni powiedzą, tak, napisy końcowe, najlepszy kanał, weryfikują źródła.
No to też taka dygresja, coś, o czym wcześniej gadaliśmy z Łukaszem, jak właśnie to przyznawanie się do błędu. Ostatnio złapałem się na głowę, jak czytałem o jakiś artykuł o tym, że ileś tam odmian tego koronawirusa już znaleziono, ileś tam mutacji w sumie, które wiadomo różnią się stopniem zaraźliwości przede wszystkim, ale niewiele czym innym. I komentarze pod spodem. Co chwila coś innego mówią. Ostatnio inaczej to mówili, nie? I tak siedzę... No dobrze, no bo na tym to polega, badania są odkrywane, więc dostajemy cały czas nowe informacje. I oczywiście, że jeżeli wcześniej mówiło się, że były trzy odmiany, a teraz ich więcej, to trzeba to zweryfikować. I to jest dobre zjawisko, a nie, no tak jak, nie wiem, ja mogę mówić, że na oglądanie napisów końcowych generalnie dobrze chroni przed koronawirusem i wrzucanie dużych superczatów to jest w ogóle jest super odporność i ja zdania tak. Mogę nie zmienić i wtedy co, będę bardziej wiarygodny niż naukowcy, bo ja się swojego trzymam, a oni ciągle zmieniają.
Tak, ja tutaj uważam, że Oskar ma rację, więc im wyższy superczat, tym większa ochrona przed wirusem, bo to jest taki poziom tarczy.
Tak, tak. I my zdania nie zmieniamy, my się tego trzymamy. Nie jesteśmy jak ci naukowcy, tylko ciągle nie mogą się zdecydować, czy maski są dobre, czy nie.
I chroni przed 5G, bo jak dasz duży superczat, to wtedy chroni cię przed promieniowaniem. I
tak,
wtedy...
bo tutaj taka Ameryka kupuła ochronę.
Nie ugotuje ci narządu wtedy.
Dobra, to lećmy dalej. I tu jest kilka super czatów spod materiału o Tiger Kingu w ogóle. I mamy trzy super czaty od Remigiusza Chmielowskiego. Napisy K. Polecanki na Prima i Westworld super.
I Westworld? rozumiem.
W sensie, my, że Remig już nam poleca, czy my mamy polecać?
Nie rozumiem właśnie, cholera. W sensie napisy K, no to rozumiem. Polecanki na Prima, no były, Oskar rzucał polecankami na Prima w jednym z naszych materiałów. Zakładam, że to chodzi o to.
A Westworld? O Westworld też chyba kiedyś coś mówiliśmy, a potem mówiliśmy jeszcze raz w jakimś bonusie, no, Oskar mówił.
Ale nie polecaliśmy.
No, nie wiem.
Też pamiętam, że mówiłem, że o pierwszym sezonie coś tam o drugim, że się nie podobał. I
że trzeciego nikt nie ogląda.
Tak, więc nie wiem, czemu to jest super.
Jak coś to u nas nic się nie zmieniło?
No nie.
Tak. I dalej Remigiusz. Dobry poniedziałek, pozdrawiam ekipę. No dzięki.
To kiedy poniedziałek jest dobry?
No, znaczy dla nas to był średni poniedziałek, bo nie oglądaliście za bardzo tego materiału, więc no nie wiem, no mógł być lepszy.
Ale dobrze się nagrywało.
Ale dobrze, że chociaż Remigiusz oglądał i rzucił w nas super czatem, mamy na chleb, dzięki.
Remigiusz, ile dobrze pamiętam, nie wiem czy to było wtedy, czy może przy... A może przy okazji jakiegoś innego materiału, ale on kiedyś wbił i tak mówi, rzucił jakiś superchat i stwierdził, nie mogę teraz oglądać, wrócę później.
Tak, dokładnie, to chyba ten poniedziałek.
Ale zostawił superchat, w razie czego. Także dziękujemy bardzo.
Tak, i ostatni superchat spod tego odcinka. Prośba o spoiler, jaki kolejny materiał na napisach?
I odpowiedzieliśmy na to. Nie mamy problemu z opowiadaniem materiału, więc jeśli kogoś interesuje, to...
O ile wiemy, zawsze... no bo nie zawsze wiemy.
O ile wiemy, tak.
Albo czasem myślimy, że wiemy, a potem się okaże, że wyskoczyło coś.
Więc zastrzegamy sobie prawo ciekawsze do zmiany w ostatniej chwili, no. Bo nagle,
ale teraz
nie wiem,
jest mała szansa, że wyskoczy coś, co jest
teraz
ciekawe.
Teraz jest zerowa praktycznie. Nagle się okaże, że jednak przesuwają ten film, którego mi nie przesunąć, albo ten, który przesunęli, to jednak...
To przesunął jeszcze raz.
Generalnie jak coś zapowiadamy, to jest teraz dosyć duża, prawie pewna szansa, że tak to wyjdzie wtedy. Niestety. Fajne było, jak tak można było żyć i tak, niepewnie, ciekawe, jakie jutro pojawią się newsy.
Fajne. Kurczę, świat. Jutro ma być ten trailer, nie wiadomo, o której wyjdzie, czy zdążymy nagrać coś, czy może nie, tak jak ten Morbius wyszedł i live był, nie?
I teraz mamy dwa trailery, jak to wcisnąć? No. To było fajne.
No, był ten moment, że musieliśmy razem nagrać o trailerach To i Koty, bo nie wiedzieliśmy... Które ważniejsze, więc...
rok temu to w ogóle siedzieliśmy, nagrywaliśmy rzeczy o Endgame, nie?
No... Teraz moglibyśmy nagrywać rzeczy o Black Widow, ale nie ma.
Teraz możemy nagrywać rzeczy o Endgame.
Dajcie znać,
niektóre kanały dalej nagrywają rzeczy.
Pogadamy.
Czy
tak
Thanos wróci, czy Tony Stark wróci.
W ogóle zróbmy kiedyś tak, że się umówimy i po prostu jakby nigdy nic będziemy gadać o Endgame, tak jakby wyszło wczoraj.
No.
Rozmawiajmy. Jutro nowe tak, ten.
Wróćmy po prostu myślami rok temu. I...
To był dobry rok. Chwila ciszy, dobrze.
Ciszy dla 2019.
Tak, to pytanie z Tip and Donation, też do materiału o właśnie Tiger Kingu. Kapitan Ciastek 5, Łukasz Stelmach 2 kontratakuje. Zadaje pytanie. W dokumencie była scena, jak tygrys atakuje Joe Exotica, mimo tego ten go nie zabija z pistoletu, jedynie strzela obok. Za to go polubiłem. Brak szacunku za zabójstwo innych kotów.
A mógł zabić.
Dokładnie się kojarzy.
Może to był tygrys właśnie, którego wyjątkowo lubił, nie?
Nie, było tak pokazane, że wygląda jakby faktycznie strzały do tego tygrysa.
No ale nie, tam strzela go, żeby go odstraszyć, to
tak,
prawda.
Tak. Tylko właśnie mówię, w pierwszej chwili to było tak, że strzela tego tygrysa wyglądała na tym do zagrożonego gatunku.
Mówił,
na
prędzej do człowieka by strzelił, niż do tygrysa.
Znaczy...
Wierzę. Tylko, że to nie znaczy, że by się wstrzymywał z tym strzelaniem.
Już próba oceny tego człowieka jest trudna generalnie, nie wiadomo. Tak. Znaczy, w sensie to nigdy nie będzie ocena pozytywna, myślę, ale jakby zawsze jest to drugie dno związane z tym dziwacznym środowiskiem, które tam panowało, z tym, że tam wiele czynników wpływa na to, jak kształtowały się postawy tych dziwnych ludzi, więc to tak swoją drogą. Ale trochę mnie cieszy, że już trochę mija dyskusja o tym dokumencie i generalnie już trochę ucichło. Tak jak powiedzmy tam pojawił się ten dokument, pierwszy, drugi tydzień to jeszcze było o nim głośno, teraz przycicha. Jezu, i dobrze, bo najgorsze, mam wrażenie, że najgorsze, co wyszło z tego dokumentu, to jest właśnie zainteresowanie wokół samego Joe Exotica i te informacje o tym, że do niego docierają informacje, jak jest popularny teraz i w ogóle, że tutaj
będą
listy pisać do prezydenta, żeby ułaskawił.
Teraz tak mówisz, a pewnie już Joe wie, że nagraliśmy materiał na napisach o nim.
To nie chodzi, ale dobrze, mam wrażenie, że jednak fajnie, że mówię, tak jak gadaliśmy materiale, wydaje mi się, że generalnie dobrze, że powstał dokument, który, niezależnie jaki by nie był, który jakoś tam będzie budował świadomość wokół tego problemu, ale mam wrażenie, że takie jeszcze większe, skalujące zainteresowanie by raczej zaszkodziło, bo by no jednak zwracało uwagę bardziej na samych tych bohaterów, a nie na problem, nie? Więc...
Tak.
No, jest jeszcze jedna kwestia, która mnie fascynuje. To jest kompletny brak zainteresowania internautów tutaj materiałami o Tiger Kingu. I to także się tyczy nas, nie? Bo to jest jedna z popularniejszych w ogóle produkcji Netflix z ostatnich lat. Tam 60 ileś domostw obejrzało, milionów
tak,
domostw obejrzało.
Są takie statystyki, jeśli chodzi o streaming seriali, prawda? Faktycznie. Które są publikowane co jakiś czas. U nas na pewno są na grupie, tam wrzuca je nasz administrator Łukasz i generalnie pamiętam, że był ten tydzień, kiedy właśnie zdetronizował, wiecie, tam Stranger Things, które do tej pory chyba było królem tych rankingów od iluś tam miesięcy, i Tiger King skoczył na pierwsze miejsce, gdzie w ogóle, wow, szok, serial dokumentalny, no i nagle wszyscy się na niego rzucili.
I były te głosy, że no, napisy końcowe milczą.
Że taki serial, a napisy milczą. Ugadać. No to my tak pomyśleliśmy, no kurę, może faktycznie coś nas omija.
My już to mieliśmy w planach nagrywania w ogóle, nie? To nie, to już tak było, że już stwierdziliśmy, dobra, to w takim razie oglądamy, nie? I zresztą, no ja widziałem też u siebie w internecie, na Facebookach i Twitterach i tak dalej.
U siebie takie, w internecie?
No w moim
internecie.
W moim internetu. Właśnie jakieś takie długie dyskusje o właśnie o samym programie, o bohaterach, o tym, jak ten dokument był zrobiony. I myślę sobie, kurczę, jak już jakaś produkcja faktycznie wychodzi poza tą popkulturową bańkę i gadają o niej ludzie praktycznie no w ogóle nie związani tutaj z który bym nie posądzał oglądania wszystkiego na przykład na Netflixie, nie? No to myślę sobie, okej, to faktycznie jest to jakiś tam fenomen, warto by faktycznie o tym nagrać, bo będzie zainteresowanie, nie? No i zresztą nie kryliśmy w tym materiale, że to był jeden z tych powodów, dla których w ogóle zabraliśmy się za oglądanie, że to jest taki fenomen, wszyscy o tym mówią, no to warto zobaczyć, o co chodzi. No i nagraliśmy materiał i jest jednym z najmniej w ogóle popularnych w ostatnich miesiącach.
Boże, to jest najmniej oglądany materiał chyba. To jest gorzej oglądalny niż materiały anime, które u nas nigdy się nie klikają.
No,
super.
Albo jakichś horrorach tam w ogóle, wiesz, takie, były takie materiały, które nagrywaliśmy wiedząc, że wiesz, że nikt tego nie obejrzy, ale to dla nas, nie? Znajdzie się tam 5 osób, które będą się jarać i super. I to będzie dla nas i dla nich.
Jak omawialiśmy każdy odcinek Watchmen, to wiedzieliśmy, że dobry Watchmen to jest dobry serial, ale on nie ma aż takiej popularności jak, nie wiem, Wiedźmin czy coś takiego, nie?
No, ale że fajnie się gadało, no to nagrywaliśmy sobie dalej. No i widzieliśmy, że jest jakieś tam grono, które by chętnie sobie o tym pogadało. No a tutaj myśleliśmy, kurczę, że tutaj będzie zainteresowanie, nie? A nawet jeśli, no że wiesz, będą dyskusje, bo to też jest kontrowersyjny temat i ludzie będą się tam kłócić i tak dalej.
Tak, a tu nic.
A tu nic. I tak bym myślał sobie, no dobra, to może kwestia nas po prostu, publika się rozjechała po prostu z tematem zupełnie. Ale też zajrzałem sobie właśnie na inne kanały, które wrzucają jakieś tam recenzje, jakieś tego typu rzeczy. No i ten materiał o Tiger Kingu na niektórych kanałach ma mniej więcej taką oglądalność jak inny, a niektórych też ma niższą. I sobie myślę, kurde, o co chodzi? Co się dzieje? Czy po prostu ludzie obejrzeli ten dokument i stwierdzili, kurwa, to jest tak pojebane, że już nie chcę nic więcej o tym słuchać? Ale to by z drugiej strony, no to by wtedy nie gadali o tym w sieci. Więc... to jest zagadka dla mnie, szczerze mówiąc. Albo nie wiem, może ludzie potrzebują czasu, żeby to obejrzeć. Nie wiem.
Widać te piki, jak na przykład wychodzi jakiś Wiedźmin czy Mandalorian i nawet nie nasz kanał, ale inne też omawiają i widzisz nagle, że jest standardowa ilość wyświetleń i nagle omówienie Wiedźmina. I tam oczywiście później jakieś spoilerowe i tak dalej, właśnie Mandalorian, tego typu rzeczy. No widać te mocne skoki, czy w przyświetlach Marvela, czy nawet przy Stranger Things właśnie, skoro wspomniałeś o tym. I jest ten Król Tygrysów, który wszędzie, w jakichś tych talk show'ach, które obecnie odbywają się w domach, ale i tak ludzie do tego się odnoszą. Gdzieś tam Johna Olivera oglądałem ostatnio, który też gdzieś tam rzucił tekst związany z Tiger Kingiem. Wiesz, że to jest gdzieś tam trafiło do popkultury i że ludzie powinni o tym rozmawiać, ale dedykowane materiały to nie są piki, to jest, tak jak mówisz, albo równo, albo wręcz dołek. I myślisz, niby popularne i tyle ludzi to zobaczyło, ale naprawdę chyba nikt nie chce o tym gadać. Może tak bardzo niekomfortowo się ludzie czują z tą postacią.
No, więc jak czasem się zastanawiacie, dlaczego nie mówimy o jakimś tam niszowym serialu z Netflixa, dlatego że nawet jeśli mówimy o serialu, który jest najpopularniejszy na Netflixie, to i tak nikogo.
No, a to jest właśnie takie, że wiesz, są te materiały, po których można się spodziewać, że będą popularne, no bo dotyczą jakichś marek, którym się wszyscy interesują, ale czasami też jest tak, że nagle wystrzeli jakiś materiał, po którym nikt się nie spodziewał, że wiesz, że będzie oglądalny, a czasami jest odwrotnie i też na przykład jak robimy jakieś przeglądy newsów albo jakieś Q&A i czasami mam wrażenie, że to, że wybrałem taką, a nie inną grafikę na miniaturkę albo tytuł, sprawia, że akurat ten jeden odcinek, wiesz, ma dużo więcej wyświetleń niż inny, i ciężko to przewidzieć. Trzeba by po prostu zatrudnić jakąś osobę, która jest podpięta non-stop do algorytmów YouTube'a i trendów w ogóle w Google, i która by nam mówiła, jak tytułować i o czym mówić, bo inaczej to nie da rady. Po prostu jest takie błądzenie we mgle cały czas.
No dobra, tu zmieńmy trochę temat.
O, nas dużo bardziej pozytywny teraz.
Tak, powraca Remigiusz Chmielowski i pyta: siema, idziecie na wybory i dlaczego?
Ja nie, bo nie chcę się zarazić.
Ja nie wiem, czy będzie dokąd iść.
Cały czas stoi chyba na tym, że jest plan, żeby zrobić je korespondencyjnie, nie? Do czego poczta nie jest przygotowana.
Nie, jak nie jest przygotowana? Poczta już wysyłała maile z prośbą o listy mieszkańców.
Ja nawet gdybym chciał, a w sumie raczej nie chcę, to i tak bym nie mógł iść z takiego powodu, że ja nie mieszkam obecnie w miejscu zameldowania. Mm. I jak są normalne wybory, jak były ostatnio zresztą wybory do Sejmu, to mogłem sobie w odpowiednim miejscu złożyć wniosek, nawet mogłem to zrobić online z podpisem zaufanym, że można albo, że się na stałe mieszka, to wtedy trzeba wysłać jakiś rachunek za gaz czy cokolwiek, żeby pokazać, że tu mieszka, ale to nawet nie trzeba tego robić, bo ja zaznaczyłem, że akurat w tym czasie będę przebywał
tak,
w tym
do
miejscu.
Do konkretnego lokalu wyborczego.
I nie ma żadnego problemu, się przepisałem i sobie głosowałem w poprzednich wyborach. Problem polega na tym, że obecne wybory, technicznie rzecz biorąc, jeszcze nie są przyklepane. Choć są, ale nie są, wiemy jak to działa, więc nie mam nawet możliwości nigdzie zgłosić tego, że w tych wyborach będę poza miejscem zameldowania, więc jedyny sposób, żebym zagłosował, to gdybym tego dnia jechał do domu. Wyobraźcie sobie, jak ludzie zaczęliby masowo pociągami jeździć, powiedzmy, tego dnia do domów, do miejsc zameldowania, żeby zagłosować, to by jeszcze zwiększyło ten problem, który i tak już może się z tego pojawić. Więc generalnie ja tych równych i powszechnych wyborach jestem generalnie wykluczony.
W ogóle to jest przeciwne, bo wydaje mi się, czy w ogóle wciąż jeszcze jest obowiązek meldunkowy. Ja pamiętam, że był moment, że w ogóle miał to znosić, że już w dowodach nie ma na przykład miejsca zameldowania. Możliwe, że jeszcze obowiązuje, ale jakby tak czy siak, w ogóle to jest tak kuriozalne, jak wiele osób w ogóle nie mieszka w miejscu zameldowania, więc właśnie każdy potrzebuje czasu, żeby sobie to jakoś uporządkować. My też w ostatnich wyborach głosowaliśmy koło domu, gdzie nikt z nas nie jest zameldowany. No a teraz no to tak... Plus wiecie, jak... Nie wiem, słuchajcie tych wszystkich historii, właśnie o tych danych, jak tam ktoś sobie w pliku tekstowym przesyła jakieś PESEL-e, jakieś coś tam, to w ogóle... Nie wiem, mnie to się płakać chce, jak słucham, co tam się wyrabia.
No, czy wiecie, no jakbyśmy mieli rozbudowaną infrastrukturę, żeby przeprowadzić wybory online.
No jakby przez ten profil zaufany na przykład można było głosować, prawda? No to jeszcze wydaje mi się mieć ciut więcej sensu, no bo tam mam potwierdzenie i tam też, no wydaje mi się, że profil zaufany jednak w miarę jest tą bezpieczną strukturą, no, tak?
Ale... Zostało za mało czasu, żeby to przygotować na wybory.
Jest też taki kanał na YouTubie, który zajmuje się tymi sprawami anglojęzyczny, gdzie gość zrobił, to chyba już dobry rok czy dwa lata temu, materiał o tym, dlaczego wybory, w tym wypadku chyba w Anglii, nie powinny być przeprowadzane również online. I jednak podał dużo, dużo dobrych argumentów co do tego, że na tą chwilę jedyne wybory, które mają największą gwarancję tego, że są, spełniają te wszystkie kryteria bycia powszechnymi, wolnymi, bla bla bla, to są jednak bezpośrednie. Wszystkie inne wybory już jasne, w niektórych krajach działają mniej lub lepiej te korespondencyjne na przykład, ale one już wszystkie mają potencjalne ryzyko, że zostaną gdzieś tam naruszone, więc cały czas no, żyjemy w świecie, w którym nawet podpis zaufany, nawet to wszystko, były tam tłumaczenia, jak jest z serwerami, jak mogą paść, wiele rzeczy może się zdarzyć, które mogą niestety wpłynąć na taki wynik.
Więc... Tak, jakby jak najbardziej pełna zgoda, to jakby w ogóle przecież trzeba, nie wiem, ileś tak naprawdę lat wcześniej to przygotować, to przetestować, ale wiecie, jakby na tym tle pomysł tych wyborów korespondencyjnych, to wydaje się tak kuriozalny, gdzie na przykład mówią, no, kopertę z tym kartą do głosowania powinno roznosić dwóch niezależnych ludzi, nie? Tam, nie wiem, listonosz i ktoś tam, albo dwóch listonoszy.
Trzeba podpisać.
Jakby, wyobraźcie sobie, dla tylu milionów ludzi, ile milionów listonoszy jakby musiałby to roznosić, jakby jaką gwarancję, że nie wyjmę sąsiadowi ze skrzynki. No kurczę, mogę, tak? Jasne, to nie jest legalne, ale no kto to sprawdzi? No nie mamy kamer przy tych skrzynkach. Kto to sprawdzi potem, że te głosy zostały z powrotem gdzieś wrzucone, nie? Że nie zostały dodrukowane jakoś tak. Jakby to jest tyle, tyle tych czynników, ale... że ja nie wiem w ogóle, jak ktokolwiek może w to wierzyć, że to by było uczciwe.
Mało tego, od 2018, nie wiem czy wiecie, obowiązuje prawo, wedle którego jeżeli zaznaczycie jednego kandydata, powiedzmy, a potem to skreślicie i zaznaczycie innego, to głos jest dalej ważny. Do tej pory był nieważny, teraz jest. Co oznacza, że znowu dochodzi kolejny poziom fałszerstwa. Możesz komuś zamazać po prostu jego i zaznaczyć kogoś innego w tym momencie. I to i dalej będzie zgodne z prawem. Dla mnie sam fakt, że trzeba to podpisać. To jest już najgorsza rzecz na świecie, bo jakby wybory muszą być znowu jeden z warunków tajne. Nikt nie ma prawa wiedzieć, na kogo ja oddałem swój głos. Nikt. A w momencie, w którym ja podpiszę kopertę, zanim ona dotrze do urny, czy tam zostanie zliczona, to po drodze różne osoby, ja nie wiem kto, od listonosza przez kolejne osoby, mogę ją otworzyć i zobaczyć kto, gdzie, na kogo głosował. To jest dla mnie najgorsze, dlatego że w potem różnych takie listy mogą, wiecie, wyciec, potem może się dowiedzieć, ktoś na kogoś głosował, może mieć z tego nieprzyjemności. Niekoniecznie od państwa, to swoją drogą, ale też na przykład od sąsiadów, od rodziny, może ktoś ma bardzo rodzinę, która jest w jedną stronę mocno skręcona, sam ma trochę inne poglądy i chce na kogoś innego zagłosować, a potem rodzina się dowie i będzie miał z tym problemy. No cała masa rzeczy, która jest tutaj kompletnie nie tak, jeżeli nie będą tajne. I dla mnie to jest już najmocniejszy argument, który jest tutaj do wywalenia.
No, tak więc wracając do pytania, czy idziemy na wybory, no jeśli kiedyś będą wybory, na które możemy pójść, to myślę, że pójdziemy na te wybory, ale prawdopodobnie nie będą to te wybory.
Ja w tych udziału nie będę brał, bo nie mogę.
No, jeśli ale będą wybory korespondencyjne, to no ja nie widzę tego.
Tak, ale chyba nawet gdybym mógł brać udział, to i tak bym chyba nie brał.
No. Dobrze, to idźmy dalej. Może teraz będzie coś przyjemniejszego. Docent Świrozaurus. Tu zaczynamy kilka pytań spod materiału o Zacku Snyderze. Docent Świrozaurus. A uwierzycie, że podkochiwałem się w Randolph?
Nie.
Ja nigdy nie widziałam ani nie słyszałam żadnego materiału tej pani, więc no, dla mnie to whatever. Nie mam, wiesz, przełożenia.
Znaczy, co kto lubi, no. Znaczy, Grace Randolph jest tak irytującą osobą, że... Ale możliwe, że ktoś może myśleć to samo o mnie, więc nie wiem. Nie wiem,
czy ona jest straszną fanką teorii spiskowych. To może, nie wiem, może kogoś kręcę. Teorie spiskowe czy coś, ale ona po prostu jest w stanie znaleźć i jeszcze powiedzieć, że oczywiście ma źródła, które to mówił, ale we got discovered, nie?
Mam tak, tajne źródła.
Tylko, że ona jeszcze potrafi bardzo... Już wieki temu jej nie oglądałem, ale jak była ta cała afera przy Batman v Superman i te wszystkie rzeczy, to jest osoba, która potrafiła po prostu jeszcze tak nakręcić się na tych własnych teoriach spiskowych, jakby to było po prostu święta prawda. No tak upierdliwe. Bez żadnego tutaj jakby... Mówię, my możemy mieć swoje zdanie, ale bazujemy je na, nie wiem, Variety czy czymś takim, a ona mówiła to w taki sposób jakby dosłownie, jak ktoś przeanalizuje, jakie ona ma dane według siebie, to musi mieć gorącą linię do szefów studiów po prostu, żeby mogła te dane uzyskać.
No to zawsze jest oparte tylko na i widzimy się, nie? Zresztą, no ma masę dziwnych akcji. Na przykład nienawidzi Jessica Chastain. Nie wiadomo dlaczego, ale za każdym razem, jak się pojawia temat Jessica Chastain, to zaczyna na nią nadawać z jakiegoś powodu i wiesz, i oglądasz, wyobraź sobie, że oglądasz jakiś kanał, no bo ona ma kanał YouTube'owy, nie? Oglądasz jakiś kanał, żeby dowiedzieć się o box office, albo o jakichś newsach, albo o czymś takim, prowadzonym przez dziennikarkę, która, no nie wiem, stawia siebie jako insiderkę tutaj branżową. I słuchasz przez pół godziny, jak ona nienawidzi Jessica Chastain. I myślisz sobie, okej, to co ja to robię w ogóle, nie?
No, my co najwyżej mówimy o tym, że nienawidzimy Jarzynowej, nie?
No właśnie. Więc no nie wiem, wiesz, no, my też mamy swoje sympatie i antypatie, jeśli chodzi o twórców w Hollywood, ale no jakby staramy się też wyjść też poza to, nie? Zresztą tak jak o Snyderze ostatnio gadaliśmy.
Znaczy jak już to staramy się na pewno poprzeć to czymś, prawda? No. Jakby dlaczego? Że no nie wiem, ktoś zrobił to czy tamto i po prostu na przykład, nie wiem, naszym zdaniem to jest naganne czy cokolwiek, nie?
Nie, ale kurczę, nie wiem, Grace Randolph to jest jedna z, myślę, takich, no nie wiem, najgorszych zjawisk generalnie, jeśli chodzi o dziennikarstwo branżowe.
Tym bardziej, że ona była w jakimś magazynie, czy w jakimś portalu dużym, już nie pamiętam jakim, z którego wyleciała i właśnie po tym zaczęły się jej dużo skrajniejsze wystąpienia. I wiesz, i w ten sposób się podpiera, że zna ludzi w branży i ja wierzę, że jakieś tam osoby zna, ale Ale nie wydaje mi się, żeby takie osoby, które mogłyby jej podać takie informacje, jakie ona rzekomo często posiada.
No nie, ale w sumie, mówię, wszystkie najgorsze zjawiska, jakie można powiązać z współczesnym dziennikarstwem popkulturowym, no to uosabia Grace Ranol, bo to jest i ta skłonność do dram, wyciągania ich z dupy.
Podczepianie się nawet pod dramy, które jej w ogóle nie dotyczą, nie? W żaden sposób.
Rozsiewanie plotek, właśnie nakręcanie jakichś takich dziwnych kampanii, jakichś antykampanii w zasadzie w kierunku konkretnych twórców. No, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest... ani nie jest profesjonalne, ani nie jest dobrym źródłem, więc no to... No, ale jak ci się podoba, to spoko, nie? Co kto lubi. Ale chociaż to jest w czasie przeszłym, no to okej.
Okay. Może teraz ktoś z was zajął tam to miejsce.
No ty zajęłaś to miejsce.
Ja, dobrze. Mam nadzieję, że ja, bo z nas dwojga to bardziej ja, nie? Tutaj jestem twarzą.
Teraz musisz jeszcze Marta, musisz zacząć swój kanał albo segment z sprawdzonymi informacjami, które dostajesz z branży.
Kurczę, no. Niestety jakoś nie chcą do mnie wychodzić te informacje. To jest ten problem.
No, Bobegar przecież wczoraj do ciebie dzwonił sam.
Tak. No.
Inside news.
No, jakby miałem być twarzą tego napisów, to byśmy musieli przejść na tradycyjny podcast po prostu.
Nie no, nie oszukujmy się, naszą twarzą są te kolorowe paski, bo żadna z naszych twarzy nie była na tyle reprezentacyjna, żeby przyciągać widzów. Dobra, kolejne dwa tipy od Tomek 1983. Widzowie Wiedźmina mieli problem z chronologią.
To prawda.
Czy to się tyczy jakkolwiek waszej dyskusji o Snyderze? Mówiliście tam coś na ten temat? Czy Tomkowi tak się przypomniało?
Tak, nie kojarzę, by to miało coś wspólnego ze Snyderem.
Z chronologią? Nie pamiętam, ale prawda, że mieli.
No mieli i śmialiśmy się z tego materiału jako Wiedźminie. Tak mi się wydaje. I dalej Tomek pisze, dla mnie gwarantem jakości jest ekipa napisów końcowych.
O, jak to by było.
Dziękujemy.
To też prawda. Same prawdy dzisiaj, tak.
No.
Dobrze, to jest ostatnie pytanie, jakie tu mamy. Mhm. To co, kończymy, tak? Czy...
Myślę, że tak.
No dobrze, to przerobiliśmy wszystkie pytania, które zadaliście nam w superchatach, albo które dotyczyły generalnie naszych materiałów i spraw bieżących, jak stygnąca zupa. Tak więc jeśli chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na wasze pytanie, no to oczywiście zachęcamy do zadawania go tym kanałem, którym jest to dla was wygodniejsze. Możecie nam zostawiać superchaty podczas premier odcinków, możecie wysyłać nam tipy przez Tip and Donation, wchodząc na napisykońcowe.pl/hajs, link jest w opisie. No i zapraszamy was też oczywiście do naszego tradycyjnego Q&A, które będzie wcześniej albo później niż ten odcinek. Gdzieś będzie, kiedyś będzie. Zaraz je nagrywamy. No, tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, Łukasz Stemach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.